Podcast Radia Poznań. Supermocne.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Supermocnych. Ja się nazywam Ania Skoczek, a razem ze mną w studiu jest Anna Mucha.
Witaj, Aniu. Dzień dobry.
Anna Mucha aktorka telewizyjna, także teatralna, Anna Mucha prezenterka, a dziś w Radiu Poznań Anna Mucha jako producentka.
Tak, w zaszczytnej i cudownej roli i bardzo się cieszę, że jestem tutaj, to znaczy nie tylko tutaj w radiu dzisiaj u Państwa, ale przede wszystkim, że jestem tutaj w Poznaniu. Ja niejednokrotnie ze sceny mówiłam, że kocham Poznań i nie jest to ani przesada, ani jakieś nadużycie z mojej strony, czy wazeliniarstwo.
Naprawdę. Czyli nie jest tak, że byłaś tutaj tylko na wycieczce szkolnej w podstawówce.
My jesteśmy w Poznaniu bardzo regularnie i bardzo regularnie gramy tutaj spektakle. Dość powiedzieć, że grałam w piątek, w ubiegłym tygodniu również i jeszcze będę w poniedziałek, także...
Ale teraz jesteś od weekendu już w Poznaniu stale.
Tak, i w poniedziałek jeszcze gram spektakl, więc jestem tutaj. No to jest chyba rzeczywiście jeden z takich moich dłuższych pobytów. Chciałoby się powiedzieć, że prawie wakacyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że jestem tutaj ponad tydzień, ale zupełnie nie mam czasu na odpoczynek. A dlaczego? Bo, kochani, mam nadzieję.
Masz nadzieję, ale teraz przed nadzieją masz intensywne bardzo próby.
Tak, i to jest cudowne. Czyli wracamy do tego, że jestem producentką. Doszłam do takiego momentu w swoim życiu już jakiś czas temu, że postanowiłam chwycić byka za rogi i robić coś, co zawsze mnie pociągało. Tylko jako aktorka miałam, przyznam szczerze, chyba zbyt komfortowe, zbyt wygodne warunki. To znaczy byłam zaopiekowana, dbano o mnie, rozleniwiłam się i stwierdziłam, że jest bardzo fajnie, ale któregoś dnia przyszedł taki moment, kiedy ktoś mnie, ja to zawsze porównuję do takiego momentu, jak stoisz nad basenem w upalny dzień i zastanawiasz się, wskoczyć czy nie wskoczyć. Z jednej strony by się chciało, ale z drugiej strony ten szok termiczny jest trudny i człowiek się boi. I ktoś podchodzi od tyłu i pcha, więc mnie ktoś tak popchnął. I oto teraz jestem.
A to trochę wynikało z jakiegoś rozczarowania jakimś spektaklem, który albo widziałaś, albo w którym brałaś udział, bo wydaje mi się, że często tak bywa, że człowiek siedzi i mówi, ach, zrobiłabym to lepiej.
Aniu, jesteś pierwszą dziennikarką, która zadaje mi to pytanie, co jest niezwykłe i bardzo to szanuję. Nie będę teraz opowiadała tej historii, ale wielkie uznanie moje za to, że drążysz.
Intuicja.
Tak, znaczy powiedzmy sobie szczerze, jak kobiety zmieniają świat, czy zmieniają swoje życie, to nie wynika to z tego, że są zadowolone. Także proszę nas nie...
Rozumiem.
...irytować.
A powiedz mi, gdybyśmy miały zacząć od początku, twoja kariera, można powiedzieć, że zaczęła się już w momencie, kiedy byłaś dzieckiem. To jeszcze nie myślałaś tak świadomie o tym, że chciałabyś chyba wejść w aktorstwo. To był zbieg okoliczności.
Nie, to był zupełny przypadek. To było lata świetlne temu, kiedy naprawdę świat w ogóle wyglądał zupełnie inaczej. I to był dzień, kiedy ja po prostu dostałam się na plan filmowy jako dziewczynka numer naście. Dziewczynka numer jeden miała zadanie aktorskie. Ja byłam w grupie innych dzieci. Dziewczynka numer jeden dostała zadanie aktorskie, miała przejść z punktu A do punktu B, po drodze się przewrócić, rozpłakać, wpaść w ramiona Janusza Korczaka, czyli Wojciecha Przoniaka. I tyle, albo aż tyle, ponieważ ona się rzeczywiście rozpłakała, ale wcześniej, zdecydowanie wcześniej, powiedziała, że odmawia wykonania zadania aktorskiego, więc ja niewiele myśląc, czekając na przerwę obiadową, podeszłam do Andrzeja Wajdy i powiedziałam, proszę pana, jak ona tego nie chce, to ja to mogę zrobić. I jestem.
Czy już wtedy chwyciłaś tego byka za rogi?
Ja chyba lubię po prostu przerwy obiadowe.
Masz na swoim koncie granie u Stevena Spielberga.
Oj, mam. O to też już nikt nie pyta i ja o tym też sama zapominam. Mam. To też była wspaniała przygoda lata temu. Chodzi o listę Schindlera. To zabawne, bo akurat z Pawłem Delongiem również jesteśmy odtwórcami ról w liście Schindlera i teraz spotykamy się w innych rolach, ale jednak przy spektaklu Nadzieja.
Jeszcze zanim więcej powiemy o spektaklu, to kiedy przyszła do ciebie taka pierwsza myśl, że jednak to aktorstwo i to już tak świadomie na 100%?
Wiesz co, pierwsza myśl, jaką miałam, to myśl o tym, że aktorstwo nie. Ponieważ w pewnym sensie wychowywałam się na planie, to oczywiście wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż pewne wyobrażenie na temat hollywoodzkiej obecności dzieci w filmach, czy tych wszystkich historii, które ja słyszałam o, nie wiem, chociażby obecności narkotyków, czy wykorzystywaniu dzieci. No jakby plan filmowy nie jest na pewno zdrowym, takim idealnym miejscem dla młodego organizmu, nazwijmy to w ten sposób. sposób, ale też wtedy to wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast czym skorupka nasiąkła, tym zobaczyła, że po prostu to jest bardzo niepewny zawód. I że to jest zawód, który jest obciążony bardzo dużym ryzykiem, dużą potrzebą podobania się, dużą potrzebą spełniania czyjegoś widzimisię. I że w gruncie rzeczy widziałam bardzo wiele nieszczęśliwych czy złamanych życiorysów. Jeszcze raz wracam do tego, że na przykład w tej chwili aktorzy, czy ludzie, którzy po prostu mają tego typu ciągoty, mają różne możliwości, różne opcje do tego, żeby pracować zawodowo. Czy to jest ukryta prawda, czy to jest statystowanie gdzieś. Są różne szanse, nazwijmy to w ten sposób. Trzeba też oczywiście mieć szczęście. Natomiast wtedy tych wszystkich możliwości nie było. Nie było YouTube'ów, nie było prywatnych telewizji, nie było wielu stacji czy pay TV, więc trochę było tak, że jak się dostało tę jedną szansę w roku, to albo się ją wykorzystywało, albo się przepadało, a potem się czekało na kolejne, które mogły nigdy nie nastąpić. Krótko mówiąc, naglądałam się tych różnych życiorysów, które były niekoniecznie optymistyczne i pierwszą moją myślą co do tego zawodu była myśl, że nie idę w to. A ponieważ wtedy byłam zakochana, bo to już były czasy liceum, w chłopaku, który studiował socjologię, więc postanowiłam pójść jego poniekąd śladem i w zasadzie z zawodu jestem socjologiem.
To tak jak ja.
O, bo to jest taki fajny kierunek, który potem otwiera głowę i można wszystko. Z mojego roku została tylko jedna dziewczyna, która jest socjologiem, cała reszta wypłynęła, rozpełzliśmy się.
Myślałaś o tym, żeby faktycznie pójść w socjologię i być takim
Badaczem? Tak, znaczy ja miałam taki moment zachłystnięcia się, potem jeszcze miałam taki moment zachłystnięcia się polityką i byłam najmłodszą radną w Warszawie, ale rzeczywiście był taki moment. Na szczęście to była tak zwana skrócona kadencja dwuletnia, podczas której oglądałam się wystarczająco, żeby wiedzieć, że no fajnie, ale jest jeszcze coś takiego jak czwarta władza, która jest zdecydowanie bardziej pociągająca niż pierwsza, druga i trzecia, razem nawet. I wróciłam do mediów i tą okrężną drogą doszłam wreszcie do tego, że media są miejscem, gdzie czuję się dobrze. A potem jak kobieta, która żadnej pracy się nie boi, najpierw pracowała mi w telewizji, w radio, potem przyszła propozycja Zem jak miłość, wróciłam do grania i poczułam, że tak, że to jest to miejsce.
Czyli można powiedzieć, że trochę zakochałaś się od tego drugiego wejrzenia.
Tak, zdecydowanie tak.
I ten drugi raz już przepadłaś?
Tak, już wtedy wiedziałam. Ja miałam taki moment, kiedy nie pracowałam, nawet blisko mediów nie pracowałam, ale znowuż jakiś przypadek sprawił, że znalazłam się na castingu jako przyszła ewentualnie prowadząca do jednego z dużych programów formatów telewizyjnych. I po jednym dniu wiedziałam, że chcę to robić, to znaczy chcę być w tym środowisku, chcę się tym zajmować, ale ten program nie jest dla mnie i rola prowadzącej nie jest dla mnie. Natomiast to był wieczór, który zdeterminował moje życie.
Czyli kojarzysz taki jeden moment faktycznie w swoim życiu, w którym zapadały te decyzje.
Tak, kiedy wszystko się, że tak powiem, otwierało, zmieniało i po prostu wybrałam sobie tę ścieżkę.
Ile miałaś lat wtedy?
21, 22.
To jakbyś wtedy pomyślała sobie, że Anna Mucha będzie produkować spektakle,
wtedy jeszcze tego
kraju.
Nie wiedziałam. Natomiast gdybym miała do siebie wrócić tamtej i powiedzieć coś na pocieszenie, czy coś na dodanie odwagi, to bym powiedziała: Anka, dawaj, nie bój się, jest dobrze.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Supermocne.
Były takie momenty, w których miałaś kryzys i stwierdzałaś, że zostawiasz tę telewizję, zostawiasz aktorstwo, będziesz robić coś innego, bo dużo rzeczy potrafisz.
Były też oczywiście takie momenty, to znaczy nie może, żeby rzucić zawód, chociaż czasami myślę sobie, że mogłabym się na przykład, nie wiem, pół żartem, pół serio przebranżowić i na przykład pakować prezenty na święta Bożego Narodzenia. Znowu bardzo sezonowa praca. Albo, nie wiem, mogłabym piec ciasta, czy zajmować się jakimiś innymi sprawami. Kiedyś nawet myślałam sobie o tym, że jak to fajnie byłoby kupić dom i prowadzić sobie takie gospodarstwo, do którego by ludzie przyjeżdżali. A potem pomyślałam sobie, nie, no musiałabym tak czyścić te pokoje, zmieniać tę pościel, usługiwać tym ludziom, a w mam to, w nosie to mam. No i dlatego nie mam ani domu nigdzie, ani...
Agroturystyka nie.
Ani nie. Zdecydowanie wolę być gościem u kogoś, kto czuje spełnienie w tej roli.
2010 rok, nominacja do nagrody Viva Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejsza Polka. 2010 nominacja w plebiscycie Kobieta Roku Glamour. 2013 laureatka tytułu Kobieta Dekady Glamour.
Tak.
Te nagrody są dla ciebie ważne, tytuły i wyróżnienia?
Nie.
Okej. Okay. Czyli one były trochę przy okazji.
Nie, powiedzmy sobie szczerze, że nie. To znaczy, oczywiście jak dostajemy jakieś nominacje, jak ja dostaję jakieś nominacje czy nagrody, to jest oczywiście bardzo miłe i to jest cudowne, że ktoś to docenia, co robimy. Natomiast one faktycznie są tylko pretekstem do tego, żeby przez chwilę ładnie wyglądać i wyjść do ludzi. Być może, żeby wyjść i powiedzieć coś do ludzi, co może poruszyć kogoś, czy być istotne. Ale ja mam tak wiele przyjemności z tego, że na co dzień spotykam się z ludźmi, na co dzień spotykam się z publicznością teatralną, że dla mnie naprawdę największą nagrodą jest fakt, że ludzie przychodzą do teatru, że są wyprzedane bilety i to jest taki weryfikator codzienny.
To ostatnie jeszcze pytanie o przeszłość.
Aha.
Chłopaki nie płaczą i młode wilki jedna druga, to przekleństwo?
Nie, to znaczy ja robiłam tak wiele różnych rzeczy w swoim życiu, że trochę jest tak, że w zależności od tego, kto z czego mnie rozpoznaje, to ja trochę wiem o tobie. To znaczy są tacy ludzie, którzy przychodzą i mówią, a kojarzę cię z Panny Nikt. Są tacy, którzy właśnie jeszcze pamiętają listę Schindlera albo sobie przypomnieli niedawno listę Schindlera. Są tacy, którzy pamiętają na przykład, że napisałam Przewodnik po Toskanii. To są tak zaskakujące powiązania, że czasami ja zapominam o niektórych rzeczach, a ludzie to pamiętają i to jest myślę, że super, bo myślę, że najważniejsze w życiu to wykorzystywanie szans, które się nadarzają i ja mam poczucie, że tak robię.
A czujesz się super mocna?
Super mocna może nie, ale mocna tak.
Dlaczego jeszcze nie super?
Bo super mocna brzmi, jakbym miała jakieś nadzwyczajne umiejętności, nadzwyczajne talenty. Może mam, ale wiesz co, są takie chwile i takie momenty, kiedy można prosić ludzi o pomoc i nie należy się tego wstydzić. I ja też kiedyś musiałam poprosić kogoś o pomoc i to jest okej. I nie muszę być nad człowiekiem. Jestem człowiekiem sprawczym, jestem mocna, jestem działająca, jestem spełniona. Ale nie muszę do tego mieć żadnych supermocy. Te moce są we mnie, to nie są nadzwyczajne moce.
A jest tak, że jak sobie coś wymyślisz, to realizujesz prędzej czy później?
Raczej tak, a jeżeli po drodze jeszcze ktoś mi powie, nie da się, nie uda się, niemożliwe, no to...
Jak płachta na byka.
Moja nauczycielka w podstawówce kiedyś mi powiedziała, że jestem za głupia, żeby się dostać do konkretnego liceum. Skończyłam to liceum, może nie na, że tak powiem, najlepszych ocenach, ale jestem szczęśliwą absolwentką Liceum Batorego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie również, więc pozdrawiam panią nauczycielkę.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że może nie chciała w taki sposób zaistnieć w pamięci swojego ucznia, ale jednak gdzieś przez lata się przewija.
Wiesz, ja jestem to pokolenie już tak zwane starsze, czyli różne rzeczy nas ukształtowały i czasami te trudniejsze momenty również. To znaczy ja, to już odbiegamy zupełnie od tematu, ale uważam, że jak stół jest ubrudzony, wracając do klasyka i cytatu, to stół trzeba wytrzeć i nie bawimy się w konwenanse, bo to musi być zrobione zaraz. Uważam, że pewne rzeczy niestety również nas hartują i na przykład sama jako matka widzę też, że bezstresowe, to już teraz wkładam kij w mrowisko, ale widzę, że bezstresowe wychowanie raczej się nie sprawdza w kontekście tego wszystkiego, co nas czeka za rogiem po tym, jak się wyjdzie z tego domu i nagle się okazuje, że człowiek ma stresa. Ja bym wolała i tak zresztą wychowuję swoje dzieci, żeby one się odnalazły w różnych sytuacjach i muszę powiedzieć, że jestem z nich dumna.
To piękne, to na pewno jest super moc. Dzisiaj jesteś producentką, produkujesz spektakl w taki sposób i robisz go tak, żeby jakby odpowiadał tobie. W takim spektaklu chciałabyś zagrać?
To jest na pewno spektakl, w którym mogłabym zagrać i chciałabym zagrać, jeżeli chodzi o rozumienie i samej produkcji, i sceny, i scenografii, i tekstu, co jest najważniejsze, i pozostałych kolegów aktorów. Nie gram dlatego, że przyszedł ten moment, kiedy mogę wypuścić innych i po prostu cieszyć się tym, że zatrudniam absolutnie fantastyczne nazwiska. Paulina Holc, Paweł DeLong, Grzegorz Wąs, młodzi Emma Giegrzno, zresztą w roli głównej, Piotrek Janusz, który jest do schrupania, i Hania Turnau. Więc to jest też taki moment, kiedy ja po prostu nabieram takiego, powiedziałabym, producenckiego ciałka, bo to jest trzeci mój spektakl, który produkuję, i po prostu mogę sobie pozwolić na to, żeby stanąć krok za nimi i powiedzieć, to są moje dzieci, to jest moje. I to jest bardzo przyjemne w kontekście tego, co się dzieje. Oczywiście to nie oznacza, że nie będziemy wolni od jakichś błędów, ale mam nadzieję, że widzom się to przede wszystkim spodoba, bo to jest bardzo dobry tekst, bardzo przyjemna komedia o tym, jak spotyka się rodzina trzypokoleniowa w jednym domu i ma nadzieję na to, że dzisiaj się pogodzą. Jedna z bohaterek mówi, dla ciebie to jest tylko kolacja. Dla mnie to jest spotkanie dwóch zwaśnionych rodów, które to spotkanie doszło do skutku tylko po miesiącach misternych negocjacji. Dzisiaj jesteśmy tutaj.
Czy jako producent miewasz tremę też?
Podejrzewam, że w piątek to serce mi eksploduje i po prostu w ostatnim rzędzie będzie słychać, jak będzie biło to serce. Ale znowuż, jestem w tak dobrym miejscu, czyli w Kinoteatrze Apollo w Poznaniu, gdzie publiczność jest absolutnie fenomenalna i mówię to naprawdę z ręką na sercu, bez żadnej przesady, porównując też publiczność w całej Polsce, że cieszę się, że robię to tutaj, bo tutaj wiem, że jestem, nawet jeżeli się nie znamy, wśród przyjaciół.
Bo to jest premiera.
Tak, taka, to jest premiera absolutna. To jest pierwszy raz absolutnie, kiedy pokażemy Państwu, wyjdziemy do Państwa z nadzieją.
Ale jesteś wyprzedana już, jeśli chodzi o...
No i jak tu nie kochać Poznania?
Rozumiem. Anna Mucha, super mocna na antenie Radia Poznań. Pamiętasz swój pierwszy spektakl w roli producenta, który wypuściłaś?
Pamiętam, to znaczy tak naprawdę taki prawdziwie pierwszy, bo jedną produkcję po prostu przejęłam po kimś. Prawdziwie pierwszy to był spektakl o mało co w Toruniu, w Jordankach. Bardzo dużo ludzi, tam jest ponad 1000 ludzi. Wszystkie bilety były też wyprzedane, co napawało nas radością i przerażeniem jednocześnie. Ja się złapałam na tym w pewnym momencie, jak gram w tym spektaklu, i złapałam się na tym, że dbam o wszystkich i wszystko dookoła i zapominam o sobie. To znaczy zapominam o sobie, że muszę zaraz wejść na scenę i też zagrać. I musiałam taki dystans złapać do tego wszystkiego. Więc teraz jestem też ciekawa, bo to będą zupełnie inne i nowe emocje. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak ja gram i znajduję się na scenie, to w poniedziałek w Teatrze Wielkim w Poznaniu, o ile się nie mylę, gramy o 19:00, o mało co, więc serdecznie was zapraszam.
Łatwo ci przychodzi takie przejście i przeskok z producentki w aktorkę?
Sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ w przypadku o mało co, w przypadku Przygody z ogrodnikiem i w przypadku Nadziei, za każdym razem w przypadku o mało co i w przypadku Nadziei reżyserował to mój partner Jakub Wąs. I ja wiem, że to jest przedmiotem jakiegoś zainteresowania, jak my godzimy te światy. I trochę jest tak, słuchajcie, jak taka jest gra w naklejanie karteczek na czoło i określanie potem swoich. My oczywiście wiemy, jakie karteczki naklejamy i wiemy, w jakiej roli w danym momencie występujemy, ale my sobie naklejamy naprawdę karteczki na głowę i mówimy sobie, teraz jestem producentką i rozmawiam z tobą jako reżyserem. Czego ode mnie potrzebujesz? A potem ściągam tę karteczkę, naklejam sobie karteczkę z serduszkiem i mówię, teraz jestem twoją dziewczyną. Jak ci mogę pomóc?
Czyli
albo co mogę zrobić? Albo Jezus, jak on mnie irytuje. Więc to jest trochę schizofrenia, ale to jest cudowna schizofrenia i my tak funkcjonujemy, myślę, że na wielu różnych płaszczyznach i polach. I to jest też w kontekście zawodowym, jak gramy jakieś traumatyczne historie, a potem mamy przeskoczyć, albo nie wiem, coś się dzieje takiego, co jakby wymaga od nas, czego wymaga od nas rola, a potem mamy wrócić do tej rzeczywistości. To też jest taki kolejny trening rozdzielania światów. No nikt nie powiedział, że jesteśmy normalni.
Sam zarys fabuły Nadziei jest bardzo ciekawy. Już wspomniałaś, że obsada jest genialna. Nie kusiło cię, żeby sobie wziąć tę rolę?
Kusiło mnie oczywiście, ale zobaczyłam Paulinę Holc na scenie i pomyślałam sobie chapeau bas. I widziałam Paulinę i jest absolutnie fenomenalną, wspaniałą aktorką, aktorzycą taką. I po prostu kibicuję, trzymam kciuki, zacieram rączki i jestem szczęśliwa, że mogę z nią pracować.
To jest taki trening umiejętności odpuszczania? Że nie nad wszystkim musisz mieć kontrolę?
Też, tak. To znaczy i tak jest i nie do końca, no bo oczywiście ja staram się mieć kontrolę nad wszystkim dookoła, łącznie z tym, jakie będą przekąski w czasie premiery, czy na przykład nie dodać więcej rozmarynu. Ale z drugiej strony w momencie, kiedy światło zgaśnie, no to ja już wtedy nie będę miała na nic wpływu. To znaczy będę siedziała w którymś rzędzie z publicznością wśród widowni i tylko zaciskała piąstki i jakby słuchała tego, jak publiczność reaguje. To jest straszny stres.
I zawsze masz takie miejsce w kąciku z tyłu?
Zawsze jestem na scenie. To będzie pierwszy raz, kiedy będę z drugiej strony. Tak zupełnie
z drugiej strony.
To będzie przeżycie. To będzie przeżycie, będą te emocje. Tym bardziej cieszę się, że jestem tutaj, a nie na przykład w Warszawie. Chociaż jest to moje miasto, jestem warszawianką i z tego też jestem, ja wiem, czy dumna. No dumna, lubię to miasto. Ale nie miałam wpływu najmniejszego na to, gdzie się urodziłam. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, to znaczy tu mam poczucie, że jestem wśród przyjaciół. Tam mam poczucie, że jestem, nawet jeżeli wśród przyjaciół, to z takich przyjaciół, którzy siedzą wygodnie w fotelach, mają założone ręce na piersi i mówią, no dobra, to baw mnie.
Pokaż.
Pokaż. Co tam, a tu jest luz, tu jest naprawdę tak, tak dobrze, no.
Bo rozumiem, że ten pierwszy spektakl, który produkowałaś, to był ten przejęty.
Tak,
czyli
Przygoda
też
z ogrodnikiem.
Skorzystanie
ależ
z pewnej
dobrze,
szansy.
Dobrze kombinujesz. No,
z pewnej okazji.
No, nazywając rzeczy po imieniu. Z dnia na dzień rzuciłam Przygody z ogrodnikiem, rzuciłam tę robotę, a później, kilka chwil później, jak poinformowałam cały zespół o tym, że odchodzę i jakie są powody mojego odejścia, jeden z kolegów powiedział, hola, hola, stop! I karty zostały rozdane na nowo.
Czyli udało ci się zbudować zespół?
Miałam zespół. I to było coś, o czym pomyślałam sobie, pewnej odpowiedzialności. To znaczy pomyślałam sobie, że w momencie, kiedy ja rzucam te roboty, to ja odpowiadam nie tylko i wyłącznie za swoje decyzje, ale ja ciągnę, brzydko mówiąc, za sobą innych ludzi, których lubię, których szanuję, z którymi się dobrze pracowało, z którymi być może w innych życiach, że tak powiem, rolach zawodowych mogłabym się spotkać, ale nie wiem kiedy. A teraz, tu i teraz, wtedy miałam na to wpływ i to spowodowało, że mając zespół, mogłam powiedzieć, no to płyniemy dalej.
Ruszacie z nadzieją teraz w Poznaniu w piątek, ale później
Bydgoszcz,
macie tur po
Opole,
całej Polsce.
Tak, tak, Wrocław, Łódź, Inowrocław. Potem rzeczywiście już jeździmy. Najlepiej kupić bilety na Adria Art. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć o czymś innym, bo ja mówię o przyjaciołach, natomiast myślę, że bardzo ważne są też elementy magiczne, które tworzą ten spektakl. To znaczy, ja na przykład tobie mówię po raz pierwszy, że wyciągam rzeczy ze śmietnika na przykład, żeby zbudować scenografię. Budujemy stary dom na wsi, więc na przykład wyciągam szperam po starociach, grzebie. Wyciągam ze śmietnika dosłownie na przykład dywan, który notabene okazał się bardzo porządnym, wełnianym dywanem. Oczywiście wybrany. Akurat nie, akurat w Warszawie, ale koleżanka powiedziała do mnie, że słuchaj, ja oszalałam już, ja już czyszczę piwnicę, wszystko ci oddaję, ale ja już wychodzę rano do pracy i patrzę, stoi dywan przy śmietniku. Ale to myślę sobie, no powiem Ance, ale to chyba nie. Ja mówię, Jolka, dawaj, gdzie jest ten adres? Natomiast jedną z piękniejszych historii jest chyba historia sukni ślubnej, uprzedzając, która też jest rekwizytem. Po pierwsze dałam ogłoszenie publiczne, że szukam sukni ślubnej. Zgłosiła się do mnie babka, która odkryła, że po 20 latach małżeństwa jej związek się rozpada. Właśnie odkryła, że mąż ją zdradza, więc postanowiła, że wyczyści wszystkie pamiątki po mężu. Zaczęła od sukni ślubnej. No to nie miałam serca. Powiedziałam, dawaj, przysyłaj tę suknię ślubną, biorę ją. No ale okazało się w międzyczasie, że zadzwoniła do mnie moja mama, która mówi, Aneczko, słuchaj, wiesz, bo ja mam taką suknię ślubną swoją jeszcze. A ponieważ szukaliśmy babcinej wiekowej sukni ślubnej, więc ja mówię, jak to masz swoją suknię ślubną? Chyba żartujesz, trzymasz ją cały czas?
Nie widziałaś wcześniej.
Nigdy w życiu wcześniej się nie pucnęła, słowa nie powiedziała na ten temat. No mam, ale ona jest taka prosta, wiesz, taka zupełnie zwyczajna, dokładnie taka, jakiej szukaliśmy. To w ogóle, wiesz co, to w ogóle babcia Alinka szyła, czyli moja babcia ją szyła, która ma 95 lat w tej chwili, nie wypominając kobiecie wieku. Oczywiście zgarnęłam sukienkę. Moja mama przyniosła ją w reklamówce, co było bardzo urocze też. Ta sukienka będzie z nami na scenie. Zadzwoniłam wcześniej do mojej babci. Mówię, babciu, mama ma suknię ślubną jeszcze, którą ty jej uszyłaś. O, mama pięknie wtedy wyglądała na ślubie. Ja mówię, no tak, ale teraz mama przekazuje tę suknię ślubną do spektaklu. To cieszę się, kochanie, powiedziała moja babcia, że część mojej pracy będzie z tobą na scenie. I myślę, że to jest przepiękne.
To jest piękna historia.
To jest piękna historia i to będzie
ze mną.
O, wzruszyłam się, no. No, poza tym wiecie, jak to jest. Znaczy, teraz staram się zamaskować oczywiście łzy, które mi się pojawiły w oczach. Ale chyba chodzi o to, że po prostu jestem poślubiona na scenie.
Ale to jest,
i moja mama wreszcie to przypieczętowała.
Tak, to jest piękna historia, bo to jest historia też o tym, że nie trzeba robić rekwizytów ze styropianu i z kartonu, tylko można też kawałek duszy swojej gdzieś tam oddać.
Słuchaj, co ty mi mówisz o styropianie i kartonie? Gdybym ja tak umiała w kartony się bawić, ja bym nie jeździła z teamem 12 osób, rozumiesz, po Polsce, dwa samochody, trzeci samochód aktorski, przewalony budżet. Ja nie umiem tanio.
Ale umiesz prawdziwie i dobrze.
To prawda, no ale to, czy dobrze, to tak naprawdę w rękach widzów, bo to, wiesz, chodzi o to, żeby oni się dobrze bawili. Chodzi o to, żeby ludzie zapomnieli na chwilę o tym, co mają na zewnątrz, żeby na moment...
Ale ludzie też mają taki radar i wyczuwają ściemę, wyczuwają fałsz. I w momencie, w którym im więcej jest jakby prawdy na tej scenie, no to...
Mam nadzieję. Natomiast jest to komedia i to jest taka ciepła komedia, taka trochę na sentymentach, które wywołują też seriale rodzinne. Jak miłość chociażby, gdzie po prostu są pewne archetypy postaci, ale wszystko jest takie ostatecznie dobre.
Czy ty już masz w głowie kolejny spektakl, który
tak.
chciałabyś? Aha. Okej. Tak. Jeszcze nie wypuściłaś jednego, już rozumiem, że masz cały ranking spektakli, które chciałabyś wypuścić.
Ja mam oczywiście swoje jakieś takie typy wymarzone tytuły, które chciałabym wyprodukować, czy też w których chciałabym zagrać. Nie będę o tym teraz mówiła, bo ja jestem z tych niezapyszających. Natomiast tak, to znaczy ja mam plan na kilka kolejnych lat i ja go będę realizować.
Ja nie wątpię i na pewno nie powiem, że to się nie uda. Jestem przekonana.
No spróbuj. No powiedz.
Jestem przekonana, że tak będzie. A oprócz produkowania, masz jakiś inny szczyt, który chciałabyś osiągnąć?
Nie, to znaczy ja jestem tak szczęśliwa w tej wielokrotnej roli, w której się znajduję, że myślę, że jest dobrze. To znaczy mogłabym oczywiście sobie wymyślić taką sytuację, że nie wiem, cofam się w czasie i próbuję na przykład czegoś innego, albo doba trwa nie 24, a 48 przynajmniej i w tym czasie jeszcze robię dodatkowy, nie wiem, program na przykład telewizyjny, na który też mam pomysł, którego do tej pory na szczęście nikomu się nie udało zrealizować.
Bo
będzie, też nie
będę o tym pewnie mówić. Będzie drogo.
Też, tak, dokładnie. Natomiast tak, znaczy jeżeli mogłabym, co nie jest oczywiście realne, to chciałabym mieć więcej czasu, więcej siły i może być troszkę młodsza na to, żeby realizować jeszcze dodatkowe pomysły równolegle.
Właśnie chciałam się zapytać, ponieważ mapa, na której widać spektakle, które się pojawiają i w twoim wykonaniu, twoim, czyli wyprodukowane przez ciebie i zagrane przez ciebie, jest imponująca. I chciałam się spytać tak po prostu, czy nie jesteś zmęczony?
Ale mam odpowiedzieć szczerze?
Ale szczerze.
Bywam, no nie będę ukrywać, że bywam, natomiast staram się znaleźć też jakieś drobne przyjemności po drodze. To są masażyści na przykład, fantastyczny rehabilitant pod Poznaniem, genialny, którego bardzo serdecznie również pozdrawiam i polecam. Bardzo dbam o to, żebyśmy dobrze jedli. Dla nas te wyjazdy, które są organizowane, są także takim pretekstem, żeby usiąść razem przy stole i spędzić tak zwaną małą wigilię, ja tak to nazywam, żebyśmy sobie po prostu spędzili ze sobą obiad, bez telefonów, bez jakiegoś dodatkowego ciśnienia. Mamy oczywiście presję czasu, ale staramy się do tego przywiązywać wagę. Zawsze staramy się dbać o też nocleg w dobrym miejscu. To wynika po prostu z intensywnego trybu, w którym funkcjonujemy, więc to są te nasze małe przyjemności.
I ten czas dla siebie przy stole udaje się wygospodarować.
Tak.
Ładnie to nazwałaś, Małe Wigilie. Nie trzeba czekać do grudnia.
Nie, nie, ja moim zdaniem, wiecie, no, prezydent jakiegoś kraju w Ameryce Południowej postanowił, że święta Bożego Narodzenia są w październiku. Troszeczkę może przesadził, ale z kolei ja na przykład już w pierwszych dniach grudnia staram się postawić choinkę w domu, bo to jest dla mnie na przykład jedyna szansa na to, żeby się nią nacieszyć. Żeby ona sobie stała, żeby sobie pachniała, żeby sobie ją ubrać, żeby nie pędzić, bo różnie bywa z tym czasem.
Myślisz i pojawia się na twoim horyzoncie taka myśl w ogóle o emeryturze i o takim stanie, w którym mogłabyś nic nie robić zawodowo?
Być może tak, to znaczy kiedyś może nastąpić taki moment. Nie wiem, do jakiego poziomu eksploatacji musiałabym dojść, żeby rzeczywiście nic nie robić. I czy to byłoby możliwe w moim przypadku? Boję się, że mogłoby być to bardzo trudne. Natomiast myślę, że kiedyś nastąpi taki moment, kiedy pewne rzeczy zacznę ograniczać, dlatego korzystam teraz, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, że jest ten zawód paradoksalnie też jest o tyle wdzięczny, że jak dzwoniłam do różnych starszych aktorów, żeby ich obsadzić, to mi odmawiali, bo byli zbyt zajęci. I to my, o ile oczywiście zdrowie na to pozwoli, decydujemy, kiedy ze sceny zejść. A na przykład są tacy aktorzy i takie aktorki, które trzymają się na tej scenie dzielnie, więc
ale
myślę,
to też
piękne.
Jest trochę uzależniająca sprawa.
Na pewno, podejrzewam, że tak. To znaczy można sobie pojechać na wakacje, które trwają miesiąc, dwa, może nawet pół roku, ale może być taki moment, kiedy po prostu zatęsknisz za podobaniem się.
To o to też trochę chodzi?
O to też trochę chodzi. No, w musicalu Chicago wyraźnie jedna z bohaterek mówi, no robię to, bo chcę się podobać, bo po prostu mnie się to podoba, wam się to podoba i wszystkim się to podoba, więc jest okej.
Ale można też przemycić dużo misji w tym i z nadziei taka misja płynie też.
Z nadziei płynie jeszcze jedna rzecz, dlatego mam nadzieję, że ten spektakl to są głębokie wody, dlatego mam nadzieję, że spektakl się będzie podobał, bo to jest coś zupełnie innego niż te komedie, które są w tej chwili na rynku. To nie jest historia o tym, jak pani zdradza pana, to nie ma tam biegania po scenie i trzaskania drzwiami. To nie jest dla widzów, którzy chcą zobaczyć kolejny romans. Tam nie ma przeklinania. Tam jest historia rodzinna. Tam jest historia, która jest ciepła, nie farsowa. I myślę, że to jest też moje ryzyko, ale z drugiej strony wyróżnik. Więc jeżeli chcecie zaprosić mamę, teściową, pośmiać się trochę z siebie, ale pośmiać się także z pewnych uniwersalnych rzeczy, które zdarzają się przy moim i przy twoim stole, to jest właśnie taki spektakl.
Konwencja tego stołu, właśnie jak czytałam o nadziei, właściwie trzeba ograć i dostarczyć ludziom emocji, dostarczyć ludziom historii.
Przy gadających głowach.
Przy stole siedząc i utrzymać ich uwagę i jeszcze dostarczyć im trochę radości, trochę ich rozśmieszyć. To chyba musi być ekwilibrystyka. I ja akurat z punktu widzenia nie profesjonalnego, nie producentki, ani nie aktorki, tylko tego odbiorcy, myślę sobie, że to musi być przetrudne zadanie. Tak
to
naprawdę.
Jest trudne zadanie, ale po co się ma zdolnych aktorów, po co się ma próby? Poza tym my mamy tam, na scenie budujemy trzy przestrzenie, to znaczy budujemy kuchnię z takim aneksem do jedzenia, gdzie jest ten stół, gdzie wjeżdża w pewnym momencie piękny, wypieczony indyk, co też jest elementem wspólnym i łączącym moje spektakle, też zabawnym. Oddzielną przestrzenią jest sypialnia. Oddzielną przestrzenią jest jeszcze zewnętrze, gdzieś jakieś miejsce za domem. Więc my budujemy trzy różne światy. To jest też bardzo ciekawe dla mnie, bo budujemy je nie tylko scenograficznie, ale światłem, oprawą. To jest też coś, co jest niezwykle pociągające i interesujące. A dlaczego mówię o ptakach? Drób jest też takim elementem wspólnym. W przygodzie z ogrodnikiem w jednym wątku bardzo istotnym występują kury. W obało co kokowę jako danie wieczoru. No a tutaj to jest indyk i kury po prostu jako dodatek w tle. Także taki smaczek dla już koneserów.
Którzy wyłapują tak zwane easter eggi w różnych...
To jeżeli macie ochotę tak na jeszcze jedno jajko niespodziankę, to wśród zdjęć w scenografii będzie zdjęcie mojej mamy i mojego taty w sukni ślubnej. Znaczy, mój tata nie był w sukni ślubnej. Chociaż może życie potoczyło się zupełnie inaczej.
Ale jak wspominasz jeszcze raz o mamie, to chciałabym ci się spytać, czy ona nigdy tobie nie odradzała i nie mówiła, ci zostaw to, nie idź tą drogą, buduj mosty.
Moi rodzice to cywile, tak. Mój tata myślę, że do dzisiaj nie akceptuje mojego wyboru życiowego i mojej pracy. Pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy nie akceptują i wszystkie dzieci, które w wieku dojrzałym dalej mają świadomość, że ich rodzice nie akceptują ich wyborów życiowych. Natomiast moja mama była pełna obaw, ale nigdy nie mówiła, że mi się nie uda, tylko raczej mówiła, no, jeśli nie ty, to kto? Albo spróbuj, albo posmakuj, dowiedz się, zobacz, przekonaj się. Moja mama jest niezwykle ciepłą i cudowną kobietą, ale też oszczędną, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju komplementy na przykład. To znaczy mówiła mi, że na pewno dzień będzie świetny, że na pewno coś się uda, na pewno coś umiem, albo nie wiem, albo może pani nie będzie na przykład z matematyki i się rozchoruje. Natomiast jak już na przykład przychodziło do rzeczy zawodowych, to moja mama niespecjalnie mnie chwaliła. Pamiętam, jak kiedyś siedzieliśmy przy jakimś stole i moja mama powiedziała coś takiego, że nie chcę, żeby to brzmiało jak wiwisekcja, ale siedzieliśmy przy stole jakimś wspólnym i moja mama powiedziała, no gdzie ta Mania zagrała jakiegoś Wajdy, ale co tam? Podajcie mi Żurawinę. I o tym jest spektakl też między innymi. Albo na przykład jak moja mama po jakiejś mojej roli podeszła do mnie i powiedziała, dobrze jest, wstydu nie ma. I kochani, to był komplement. I moja mama mi bardzo kibicuje, jest ze mnie dumna i nawet mi powiedziała to wczoraj przez telefon, że jest szczęśliwa i że jest ze mnie dumna, więc ona takie rzeczy mówi teraz. Natomiast ona jest mamą, no to jest tak, że jak nam się rodzą dzieci, to ktoś nam przystawia pistolet odbezpieczony do głowy i do końca życia będziemy mieć ten pistolet przy głowie i będziemy się zastanawiać z jednej strony jak puścić i kiedy puścić, a z drugiej strony, Boże, czy na pewno puścić?
Masz takie coś, co na przykład pomyślałaś sobie kiedyś w jakiejkolwiek sytuacji, że to jest moja silna strona, supermoc?
Moją silną stroną i supermocą są ludzie, z którymi się spotykam. I to, że ludzie chcą się ze mną spotykać, i to, że ludzie są życzliwi, otwarci, i że pomagają, i że dostałam od ludzi bardzo dużo. I mam wrażenie, że to jest też taki dar, za który ja powinnam codziennie dziękować i być za to wdzięczna, bo to wcale nie jest oczywiste.
Anna Mucha, supermocna na antenie Radia Poznań. Bardzo tobie dziękuję za wizytę w tej przerwie obiadowej. To wiesz co, jeszcze na koniec, jesteś zadowolona z tych prób, które się teraz za chwilę znowu będą dziać?
Jestem zadowolona i widzę postępy i widzę, no słuchajcie, będzie fajnie.
No i super, do Dzięki. Zobaczenia w takim razie, na spektaklach, na scenie, no i wszędzie indziej. Dziękuję.
Podcast Radia Poznań. Supermocne. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.